zapraszam tutaj naszego brata pastora, w to miejsce oddaję Ci, to miejsce pastorze i słuchamy uważnie, co Pan ma dla Kościoła.
Otwórzmy już sobie psalm 59. O, super, dobra. Chyba tak. Powinno być dobrze. Dziękuję. Lubię przyjeżdżać do Szczytna. Bardzo się cieszę, że tu jestem na tym miejscu. Widzę nawet znajomych z Poznania. Serdecznie pozdrawiam. Ja mam zawsze taki problem, skąd ja pozdrawiam. To i z Giżycka, i z Kętrzyna. Z Kętrzyna i z Giżycka właściwie z dwóch miejsc pozdrawiam bardzo serdecznie. W Kętrzynie już znowu przez jakiś czas nie byłem, ponieważ co chwilę ktoś właśnie taką robi mi niespodziankę, jak brat Andrzej, który zadzwonił i pyta się, czy będę w tym czasie teraz tutaj właśnie w domu. No, jestem w domu. Zapomniałem tylko o tym, że gości mamy, ale damy radę jakoś. Także sam przyjechałem, niestety, bo nie lubię samemu jeździć, ale mówię, cieszę się, że jestem pośród Was, cieszę się, że jestem z Wami. Pozwólcie, że zacznę od modlitwy, zresztą dzisiejsze rozważanie jest właśnie o modlitwie. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje Słowo, jeszcze raz, żywe, odwieczne Słowo. To nie jest tylko jakiś poradnik, to jest Twoje Słowo, Panie. Ty przez to Słowo zrodziłeś nas do nowego życia, Ty przez to Słowo pokazałeś nam siebie, swoje piękno, jedyne, unikalne, tak bardzo pożądane, upragnione piękno. Tęsknimy za Tobą. I tu, dopóki żyjemy, widzimy niesprawiedliwość dookoła nas. Widzimy tego wystarczająco dużo. Dlatego tym bardziej tęsknimy do Twojej sprawiedliwości, do Twojego królowania, do Twojego królestwa. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu, niech Twoim będzie uwielbione zawsze. Boże Ojcze, Boże Synu i Duchu Święty. Amen. Tak, psalm 59, psalm bardzo nieoczywisty, bym powiedział. To są takie miejsca, z których, no chyba, ja nie wiem, nigdy nie słyszałem kazania dotyczącego całego psalmu. Jeżeli już to wybierzemy sobie, czasami ktoś sobie wybierze jakiś fragmencik, jakieś słowo, jakiś fragment, tutaj taki werset, który by ewentualnie pasował, ale całość jest dziwna. Jeszcze dziwniejszy jest właśnie tytuł, powód tego psalmu, mianowicie, gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. Taki jest właśnie tutaj nagłówek tego psalmu. Sytuacja jest taka, że ratuje go w tej sytuacji, pamiętamy, kto uratował Dawida? Jego żona, Mikal, uratowała go, podstawiając manekina do łóżka, a on uciekł przez okno. Taka dziwna sytuacja. Gdybym przeczytał tą historię po prostu w Starym Testamencie, no ciekawe, do filmu się nadaje, ale tak naprawdę co ona mówi o Panu Jezusie Chrystusie? Czego my możemy się z tego nauczyć? Przecież ten psalm, jak się tak przyjrzeć tak z grubsza, to tam on jest takie złorzeczenie, to jest właściwie szukanie zemsty. Tak? Czy to nas w jakiś sposób dotyczy, czy ja czegoś mogę się z tego nauczyć, czegoś wartościowego dla siebie, dla nas dzisiaj? Czy to mogłaby być modlitwa Pana Jezusa? Wiecie, są psalmy, w których wprost jest powiedziane, że to jest psalm mesjaniczny czy mesjański. O co chodzi? Że tam są pewne sformułowania, są zwroty, które dotyczą wprost osoby Pana Jezusa Chrystusa. Czyli co? To są lepsze psalmy, a to są takie gorszy sort psalmów? Takie, wiecie, to nie wypada wręcz w dzisiejszych czasach, w chrześcijaństwie złorzeczyć, myśleć o wrogach i tak dalej w taki sposób, jak tutaj to wyraża Dawid. Ale to, co jest wspólne i to, co będzie bardzo ważne, jeżeli mówimy o modlitwie czy to Dawida, czy to tak samo modlitwie Pana Jezusa, powiedzmy to bardzo wyraźnie, to Pan Jezus nigdy nie szukał zemsty. Nigdy nie szukał zemsty dla siebie ze względu na to tylko, że Jemu tak by się podobało. I bardzo podobnie jest z Dawidem. I tutaj musimy uważać, bardzo tego pilnować. Dawid nie modli się tylko o to, żeby Jemu było dobrze. Gro naszych modlitw, skupia się wokół tego, jeżeli mówimy błogosławieństwo, to mamy na myśli tylko to, co będzie dla nas wygodne, przyjemne, do zaakceptowania. W tym momencie robię sobie taką pauzę. Kiedy czytam taki psalm, przypominam sobie choćby moich dziadków ze strony mojego taty. Wcześniej nigdy o tym nie myślałem, kiedy był młodszy. Tak? Teraz już po 60 człowiek myśli o tym. Dziadek nie dożył tego wieku. Ich zabrano. Rosjanie zabrali ich zaraz po wojnie. Dzieci były bardzo małe. To były trójka rodzeństwa. Mój tata był w środku. Był jeszcze młodszy od niego i starszy brat. I zabrali ich rodziców do Rosji. Zabrali tam do Gułagu. Tam dziadek umiera. A babcia po 7 około latach zostaje wypuszczona, ale nie wolno jej wrócić do Polski, musi jechać do Niemiec. Nie wolno jej sprowadzić dzieci, jednego jej się udaje sprowadzić. I teraz pytanie w tym jest takie, moje, o co modlił się mój dziadek? Jak się modlił? Jak wyglądały jego modlitwy? A jestem przekonany, że się modlił i wiem o tym, że się modlił. Wiem o tym, że na pewno czekał na Boże błogosławieństwo, na Boże prowadzenie. To nigdy nie stało się według naszych standardów błogosławieństwa. On umarł. Po prostu. Chorował na epilepsję i coś tam jeszcze. Po prostu umarł. Jak wyglądało jego życie wewnętrzne? Smutek, zostawić swój dom, zostawić swoje dzieci, małe dzieci, do których nigdy nie wróci? Spróbujmy czasami spojrzeć na takie miejsca właśnie z takiej perspektywy. Nie wszystko układa się w naszym życiu tak, jak my byśmy chcieli. Ale każdego z nas, no, chciałem zapytać, czy kogoś spotyka czasami niesprawiedliwość. No, gdyby ktoś się zgłosił, to byłbym bardzo zdziwiony. Każdego z nas w jakiś sposób, jakiegoś stopnia spotyka niesprawiedliwość. Nam dzisiaj, jak ja myślę o sobie, żyje się bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nawet jeżeli wiemy, że dookoła dzieją się straszne rzeczy, pandemia i wojna przecież, która się toczy, to jest niesprawiedliwość taka jawna, tak, ze strony tych władców, którzy szafują czyimś życiem. Ale my mamy coś innego, my mamy coś więcej. Jeżeli jeszcze moglibyśmy zadać pytania w związku z tym, jeszcze tekstem, zanim zaczniemy czytać, co jest zagrożone w przypadku Dawida? Co jest zagrożone w Twoim przypadku? Co jest najbardziej zagrożone? Bo tutaj mówimy o pewnym zagrożeniu, na które natknął się Dawid. W swoim własnym łóżku, tak, pod jego własnym domem, czekali skrytobójcy, czekali ludzie, którzy chcieli go po prostu zabić, sprzątnąć. Co jest zagrożone? Na czym mu zależało? Już tam nie wdawałem się zbytnio długo w dywagację, po prostu napisałem odpowiedź i to jest bardzo ważne. Chodzi o sprawiedliwość. Chodzi o sprawiedliwość. I jeżeli jesteśmy wystarczająco, no, nawet ludzcy bym powiedział, to widzimy tej niesprawiedliwości bardzo dużo, do tego stopnia, że nawet niektórzy patrzą, mówią, ale czy Pan Bóg jest w ogóle sprawiedliwy? Bo skoro są choroby, bo skoro są jakieś doświadczenia, to czy Pan Bóg w ogóle jest sprawiedliwy? Nie jest takie, nie przyszło nigdy do głowy? A czy na pewno jest sprawiedliwy Pan Bóg? Niedawno w tym tygodniu znowu czytałem historię okupacji naszego kraju. I tych, którzy mieli na sumieniu setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzkich, naszych tutaj polskich i nie tylko istnień. Oni uniknęli kary. Uniknęli sprawiedliwości. Gdzie jest sprawiedliwość? Czy jest sprawiedliwość? Taki psalm jak ten również zwracają naszą uwagę, nasze myśli, pociągają właśnie w takim kierunku. Jest u Boga sprawiedliwość. Jest u Boga sprawiedliwość. Bóg jest sprawiedliwy. Więc zagrożone, jeżeli coś tu jest, ja tu czytam taki tytuł w swojej Brytyjce, prośba o ratunek przed wrogami. Ja sobie dopisałem tam, jeżeli ktoś lubi robić notatki, duszy. Wrogami duszy. Macie, każdy z nas ma wrogów duszy. I to nie jest tylko sam diabeł, owszem, tak? Ale on nie jest wszechobecny, nie jest wszechwiedzący. jest wrogiem naszej duszy, oczywiście, że tak, ale również to, kim my jesteśmy. Nie musisz dużo zrobić złego, żeby być złym. To jest problem w myśleniu w ogóle w świecie. Ludzie myślą, że skoro robię coś, to jestem albo zły, albo dobry. Nie, nie. Robisz tylko to, co jest w twoim sercu tak naprawdę, ale z natury jesteś zły. I to, co najgorsze nas może spotkać, to nie tylko niesprawiedliwość w tym świecie. To jest właśnie sprawiedliwość od Boga. To, co najgorsze może cię spotkać w tym świecie, to jest sprawiedliwość od Boga. Czy nie? Pan Bóg powinien wszystkich unicestwić. Pan Bóg powinien zabić od niesprawiedliwych. Chcesz, żeby Bóg naprawił niesprawiedliwość? A dlaczego nie miałby zacząć od ciebie? Bo ty jesteś sprawiedliwy? Lepszy od kogoś? Dlaczego? Tak? Powinien zacząć od każdego z nas tak naprawdę. Spójrzmy na początek tego psalmu. A, tutaj mam, tak. Ratuj mnie od wrogów moich, Boże. Obroń mnie przed przeciwnikami moimi. Ratuj mnie od złoczyńców. Wyzwól mnie od morderców. Wyzwól mnie od morderców. Przez cały czas jest zwracanie się do Boga i nazwanie tych, którzy są po drugiej stronie. I to też jest ważne, że nawet jeżeli mówimy o przebaczeniu, bo to jest bardzo ważne, to jest największa cecha chrześcijaństwa, że my doświadczyliśmy przebaczenia i my żyjemy przebaczeniem. Jeżeli tego nie ma w naszym sercu, że udzielamy tego przebaczenia, to wątpliwe, czy ja przyjąłem to przebaczenie do końca. Ale to jest cecha chrześcijaństwa, tego nigdzie indziej nie ma, że otrzymaliśmy przebaczenie i my też przebaczamy. Bez tego nie można mówić w ogóle o chrześcijaństwie. Ale nie ma też czegoś takiego, że jeżeli ja przebaczam, to znaczy, że mówię, a nic się nie stało. Stało się. Stało się. Wyrządziłeś, zamierzyłeś zło, tak jak to mówi Józef do swoich braci, którzy go sprzedali do niewoli. I zamierzyliście zło. Wy zamierzyliście coś złego. Ale Bóg. Tak? Zamierzył coś innego. Bóg miał swój plan dla swojego ludu. I to widział Józef i to widzą Boże dzieci. Widzą Boga, widzą Jego sprawiedliwość, widzą Jego prowadzenie, nie według tego, co sami sobie umyślą, ale według tego, jak Bóg to widzi. Więc kwestia Dawida nie jest tylko osobista zemsta. Tu nie chodziło tylko o niego. Jak zobaczymy w dalszej części tego psalmu, chodziło o Boże imię. Chodziło o Boże Królestwo. Chodziło o Bożą wolę. To jest coś, co jest najczęściej zagrożone w naszym życiu, bo my myślimy o swoim imieniu, o swoim królowaniu, o swojej woli, którą poddajemy Panu Bogu i przypominamy w modlitwie, żebyś nie zapomniał, Panie Boże, jaka jest Twoja wola. Mianowicie, żeby mi było dobrze, oczywiście, prawda? Na tym polega wola Pana Boga, żeby mi we wszystkim było dobrze. Dobro w oczach Pana Boga nie zawsze oznacza, że to jest przyjemne dla mnie. Nie zawsze. Dobro będzie też to, że ja przecierpię to, co mam przecierpić. I jak Bóg z tego wyprowadzi? I to jest cudowne. To jest cudowne, kiedy Bóg naprawdę uzdrawia. Bóg naprawdę wyzwala nas od naszych nałogów. Naprawdę uwalnia nas. To Bóg jest, to dzisiaj żyje. Ale czy musi, jak to brat powiedział, w swoim czasie, na swój sposób, zrobi jak zechce. Jak zechce. I kwestia naszego przychodzenia to jest widzenie Boga, nie tylko szukanie swojego dobrobytu, ale widzenie Boga i szukanie Jego chwały, szukanie Jego woli, a nawet tak jak jest powiedziane o jednym ze współpracowników Pawła, że mówi, dla sprawy pańskiej był bliski śmierci. Dla sprawy pańskiej był bliski śmierci. Więc sprawa pańska jest najważniejsza. I to samo jest w życiu Dawida. Sprawa pańska jest najważniejsza. Ale są wrogowie. Są wrogowie. I to dzieje się dookoła nas w każdy możliwy sposób. Czasami to jest tylko po prostu nieprzyjemny sąsiad, szef, ktoś tam, jakaś nieprzyjemność. Czasami to jest coś dużo, dużo bardziej poważnego. Czwarty wiersz. Bo oto czyhają na mnie, czyhają na życie moje, zbierają się przeciw mnie możni, chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie. Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się. Ocknij się, wyjdź mi naprzeciw i zobacz. Ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy. Widzimy pod koniec, że zwraca się Dawid do Boga i mówi o narodach. Mówi o narodach. I to, jak to widział Dawid, on widział to w taki sposób, że jego naród ma być świadectwem dla innych narodów. To, co bardzo wyraźnie mówi Izajasz, kiedy mówi o słudze pańskim, tam czasami to się tak zaciera. Sługą pańskim miał być Izrael, miał być wzorem, miał być zachętą, ale tak nie było. Dopiero tą sługą pańskim staje się Jezus Chrystus. I to tam czasami ciężko zrozumieć, aż pamiętam te słynne słowa eunucha, kiedy jedzie, czyta Izajasza, właśnie mówi, o kim to prorok mówi? O sobie samym czy o kimś innym? Tak? Czasami mamy problem ze zrozumieniem Starego Testamentu, więc musimy to widzieć wyraźnie. I widzi Dawid swój naród, jako ci, którzy on miał być, oni mieli być świadectwem. To jest coś, o czym zapomniał w tym momencie Saul. Czasami dochodziło do tego, że Saul już miał złapać Dawida, ale musi się wycofać, bo obcy napadają, bo on zapomniał zupełnie. Przestał w ogóle dbać o naród. Najważniejsza była jego zemsta. Najważniejsze było sprawiedliwość w jego stylu, tak? Jak to mówię, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, nie? Słynne słowa Gargula. Tak funkcjonował Saul, ale to było coś odwrotnego w życiu Dawida. Więc bardzo wyraźnie widzi tych ludzi, którzy czyhają na niego. Czy on był w ogóle niewinny? To działo się jeszcze przed Batszewą, to działo się przed policzeniem ludu, owszem. Ale to nie jest tak, że on myślał o sobie, że jestem nieskazitelny. Tak? Dawid, myślę, dobrze zdawał sobie sprawę ze swoich słabości, ze swojej grzeszności również, ale w tej sprawie, w której Saul posądzał go o zdradę, bo posądzał go o zdradę, o knucie, tak? On miał obsesję już na punkcie swojego tronu i panowania, w tej sprawie Dawid mówi, ja nie zawiniłem, nie zgrzeszyłem. I dlatego prosi Boga o pomoc. My już tak nie robimy, znaczy my w tym sensie oddajemy to Bogu, mówiąc, Panie, widzisz, jaki jestem. Tak? Widzisz moje słabości, widzisz moje upadki, widzisz moje grzechy i widzisz, co to dzieje się dookoła mnie. Widzisz tą wielką niesprawiedliwość, większą już mniejszą. Jak ja myślę o braciach, siostrach z Ukrainy, to po prostu dla nas to jest chyba niewyobrażalne. My teraz tak żyjemy chyba jak ludzie we Francji, kiedy była II wojna światowa. W Polsce było piekło, można powiedzieć, tak? A ludzie gdzieś tam żyli jakby normalnie. Więc my też jakby normalnie żyjemy, ale nie jest normalnie. Wiemy o tym dobrze, to nie jest normalnie. Nie jest normalnie. I te słowa Dawida są bardzo wyraźne. Boże zastępów, Boże Izraela, ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy. Tu moje myśli jeszcze szły daleko w kierunku tego, jak Pan Jezus mógł, bo nie ma słów, które są, jakby powiedzieć, obce naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Całe Pismo jest przez Boga natchnione, pożyteczne do nauki, wykrywania błędów, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, prawda? Więc nie ma takich słów, które jakby są gorsze. One wszystkie wskazują nam na postawę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tu wyobrażam sobie, jak te słowa żyły w Panu Jezusie Chrystusie. A przypomnę tylko, że tak jak powiedziałem o Starym Testamencie, Izajasz, tak samo u Dawida, bardzo często, kiedy czytamy jego psalmy, gdzieś tam zlewa się taki obraz i tego, co przeżywa Dawid, z tym, co przeżywa nasz Pan Jezus Chrystus. Tak, kiedy mówi o tych bykach Baszanu, które go otaczają, kiedy go tam przytłaczają i tak dalej. Dawid czasami wyraża coś, co sam jakby doświadcza do pewnego stopnia, ale tak naprawdę te słowa dotyczą Pana Jezusa. Tak? Więc te słowa, uważam, moim zdaniem, wcale nie mniej dotyczą osoby Pana Jezusa Chrystusa. On przyszedł, i zaraz to przeczytamy, zaraz to będzie, wrócę do tych słów, właśnie po to, żeby zaprowadzić sprawiedliwość. Idźmy dalej. Dalszy opis. Wieczorem wracają, ujadają jak psy, kręcą się po mieście, pianę mają na ustach, zniewagi są na ich wargach. Któż bowiem to słyszy? Tak jest napisane. Doczytam do końca. Ale ty, Panie, śmiejesz się z nich. Szydzisz ze wszystkich narodów. Mocy moja, ciebie trzymać się będę, gdyż ty, Boże, jesteś twierdzą moją. I tu mam wrażenie, jest jakby połowa tego psalmu 69. Bardzo podobny refren znajdziemy w 18 wierszu na samym końcu. Ale przyjrzyjmy się temu. Ja, kiedy wspomniałem o Panu Jezusie, myślałem o tym, jak On widział nie tylko Judasza, ale wielu, wielu innych, którzy powinni być tym świadectwem, powinni jakby przedstawiać obraz Boga. Tak? Przedstawiać obraz Boga, bo to było w sercu Dawida, pamiętamy. I to było również w sercu naszego Pana Jezusa Chrystusa. On całym sobą, każdym słowem, całą swoją postawą pokazuje, jaki jest Bóg. Modlitwa jest niczym innym jak świadectwo tego, jaki jest Bóg. Jaki jest Bóg. Dlatego tak dużo modlitwy powinno być w naszym życiu. I modlitwa to nie jest tylko to ten moment, kiedy składam ręce i robimy amen tak zwane, jak to nasz wnuczek, który jest teraz w domu, mówi, teraz amen będzie. To nie jest tylko ten moment. Ja to często powtarzam tak samo moim, że tak powiem, dzieciom i rodzicom już moich wnuków. Mamy już ich tam 6,5, tak? Także to dobry rezultat jak na taki wiek. Bardzo się, czego się bardzo cieszę. Tak wtrącając takie dwa słowa, 30 lat minęło mi na Śląsku, 30 lat tam koło Katowic powiedzmy, 30 lat w Giżycku na Mazurach i teraz następne 30 lat się zapowiada w Poznaniu. Się cieszą poznaniacy, nic tam nie ma. Ja jestem przerażony lekko. W tym wieku, tak, jak ktoś myśli, że to tak łatwo przy 60 się przeprowadzać, to sobie sami zobaczcie, jak to jest. To wcale nie jest takie proste. Dobra, zostawmy to. Wróćmy do tekstu. Więc taki jest ich opis i teraz jesteśmy właśnie. Jaka jest postawa Boga? Mój Bóg się śmieje z tego wszystkiego. Jest psalm też inny, drugi psalm, który też mówi, że Bóg się śmieje z tego, co narody knują. Oni myślą o tym, że coś zrobią za plecami Boga. I te słowa, myślę, są jedne z najbardziej charakterystycznych i warte zauważenia, podkreślenia. Problem mają tłumacze, tam końcówka 8 wiersza w Brytyjce. Kto bowiem to słyszy? Dosłownie tam jest kto bowiem słyszy. Kto bowiem słyszy? Kto to mówi teraz? Ciężko powiedzieć. Niejedni tłumacze mówią, kto to słyszy, czyli nas, oni, ci źli ludzie mówią sobie, co chcą i mówią, a co Pan Bóg na to zrobi? Nic nie zrobi, ja może nawet nie wierzę w Pana Boga, cokolwiek. Dzisiaj też ludzie są bezczelni, tak? Bezczelni, jeżeli chodzi o mówienie o Bogu. Problem jest, może jest Pan Bóg, może nie ma Pana Boga. Kto to słyszy? Tak? Może też być w drugą stronę, że może ktoś mówi w taki sposób, czy ktoś wierzy w to, co oni mówią? A czy ktoś w ogóle przykłada wagę? Czy ktoś słucha w tym sensie, że wierzy w to, co oni mówią? Żeby się tym przejmować. Też to dobrze by zadziałało, to tłumaczenie. Mówię, są takie tłumaczenia w tą i w tą, ale rezultat jest taki sam. Rezultat jest taki sam. Na Bogu tym wrażenia nie zrobią. To, że ktoś wierzy, że Boga nie ma, jak ktoś mówi, ja nie wierzę w Boga. A nie, nie, nie. To ty wierzysz, że Go nie ma. A masz mocną wiarę, mówię. Wierzysz, że Boga nie ma. Niesamowite. Tak? Nie będę dawał przykładów, bo to jest inna jakby opowieść, ale wiecie, o co chodzi. Tak? Oni wierzą, że nie ma Boga. Trzeba mieć bardzo mocną wiarę, żeby w coś takiego wierzyć. W każdym razie kończy się to tym, że oni są wyszydzeni, oni są wyśmiani. Kiedy Dawid często zabiega, niejako mówię to w cudzysłowie teraz, o siebie, tak naprawdę zabiega o to, co stało się w jego życiu. Bóg wyraźnie go powołał, Bóg dał obietnicę, że z jego potomka przyjdzie Zbawiciel, więc on o tą sprawę Bożą zabiega. O tą sprawę Bożą. Nie zabiega tylko i wyłącznie o to, że jemu się krzywda dzieje i tak nie może być. To nie tylko o to chodzi. Chodzi o sprawę Bożą. Więc ja również muszę sobie zawsze zadać pytanie, o co mi chodzi, jeżeli przychodzę nawet do Boga w modlitwie. Podsumowanie tej pierwszej części. Mocy moja Ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. I zastanawiałem się, czy jeszcze ten jeden wiersz, bo to, wiecie, podział na te wiersze są późniejszy. Być może, że jeszcze to następne, to sformułowanie Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją, ale tam jest przecinek, no nie wiem. W każdym razie tak się zaczyna ten jedenasty wiersz. Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. Jeżeli tam Bóg, on tam prosi o Boga o wybawienie, więc Bóg jest jako wybawiciel, to tutaj teraz widzimy Boga, który właśnie zaprowadza sprawiedliwość. Dokonuje sądu, swojego sądu. Swojego sądu. Bóg mój wyświadczy mi łaskę, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój. I tu właśnie widzimy to, lud mój ma być świadectwo dla ludu Bożego, że Bóg jest na tronie i Bóg rządzi. My mamy nieustannie o tym składać świadectwo, również do tego na końcu nawiążę. Dalej, nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, rozpędź ich mocą swoją, powal ich. Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą. Do tej pory mówił przez cały czas mi, ja, mnie. A teraz mówi naszą tarczą w tym wierszu. Ty, Panie, jesteś tarczą naszą. Więc nie chodzi mu tylko i wyłącznie o jego własną sprawę. Tak? O sprawiedliwość dla siebie. Słowa ich warg to słowa grzeszne. Niech uwikłają się w pysze swojej, zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią, wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie. Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi. I tu musimy oczywiście nałożyć to zrozumienie nasze takie nowotestamentowe. Pan Jezus nigdy nie szukał tego tylko, żeby kogoś posłać do piekła. Tak? Jesteś niedobry, nie podobasz mi się, nie zgadzasz się z moimi słowami, idź do piekła, idź do diabła. Tak? Czasami nawet mamy takie polskie powiedzenie, idź do diabła. Nigdy chrześcijanin tak nie powie. My raczej będziemy się modlili o tą drugą osobę, o naszych oprawców nawet. I tych świadectw jest tak dużo. Jest taka książka wydana przez brata pewnego z Rumunii, Richard Wurmbrandt. Świadectwa, mniejsze i większe, niesamowite. Tego, jak ludzie, szczególnie te świadectwa, gdzie, jedno sobie przypominam teraz, gdzie ktoś jest cały skatowany, ale przeżył. On bardzo długo w tym więzieniu siedzieli, kilkanaście lat, nie widząc czasami przez długie lata w ogóle słońca. Tak? Też zabrani od rodziny. To ten Richard Wurmbrandt i też jego żona Sabina. Ale to jest inny brat, teraz opowiada swoją historię i przychodzi do niego, do jego domu oprawca. Ten, który go katował, ale się nawrócił. I prosi go o przebaczenie. I tamten mówi mu: jednej rzeczy żałuję, że niestety nie mogę Cię objąć. Po prostu był tak skatowany, że jego ręce były bezwładne. Jego kręgosłup odmawiał posłuszeństwa i nie mógł go przytulić, a bardzo bym chciał. Takie świadectwa są niesamowite. Każde świadectwo jest potrzebne. Każde świadectwo Bogu oddaje chwałę, mniejsze i większe. Mniejsze to też takie, jak pamiętam, tą służącą, która dostała się na dwór króla asyryjskiego. Naaman jest chory, a ona mówi: a gdybyś tylko poznał proroka, który jest w mojej ziemi. Tyle jej słów. Ale wystarczyło, to było świadectwo. Składa świadectwo zaufania. Jest Bóg, w mojej ziemi jest Bóg. U mnie jest Bóg. Więc to są bardzo trudne, dotkliwe, to są bardzo proste, czasami życiowe sytuacje. To jak mówię do swoich dzieci, mów do swoich dzieci. Nie tylko to musi być to, że klęczysz przy łóżku i modlisz się. Rób to też. Ale kiedy nosisz go na rękach, kiedy idziesz na spacer, jakie to jest piękne, kiedy rodzic może powiedzieć w taki sposób, że uwielbiam odkrywać świat przed moim dzieckiem. Nie jest to piękne? Chociaż czasami muszę powiedzieć: ojejku, jak to drzewo się nazywa? Nie mam pojęcia, co to jest. Ale jest coś jeszcze piękniejszego, kiedy możesz mu mówić o Stwórcy. Mogę nie wiedzieć wielu nazw, ale mogę mówić o Stwórcy. Mogę mówić o historii i mogę mówić o moim kraju i o Stwórcy. I o Stwórcy, o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie. I to będzie nieustannie Twoje świadectwo, nieustannie Twoja modlitwa, kiedy będziesz wkładać w ich głowy, że tak powiem. To też pięknie ktoś powiedział, mówi, my nie jesteśmy konstruktorami naszych dzieci. My nie jesteśmy konstruktorami. To, co miało być w nich, to jest w nich. To DNA jest kompletne. Ale my jesteśmy pasterzami. My prowadzimy je według Bożego serca tam, gdzie jest najlepiej. Żeby być Bożym pasterzem, żeby rozmawiać w domu przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, ty musisz znać te pieśni. Znać ich treść. Było kilka pieśni, których nie zaśpiewałbym, bo nie znam ich treści. Ale w tym duchowym ujęciu my powinniśmy znać Słowo w taki sposób, żeby w domu komunikować się Słowem ze współmałżonkiem, z moimi dziećmi, komunikować się Słowem, wprowadzać ich do tych prawd, które są najważniejsze. Tutaj, to ja już jestem tutaj, trzy rzeczy muszę ogarnąć. Ja chyba już dalej poszedłem, tak? Nie przeskoczyłem. Ale przeczytam jeszcze raz. Wieczorem wracają, ujadają jak psy, kręcą się po mieście, włóczą, szukając żeru. Jeśli się nie nasycą, warczą. Taka jest pożądliwość. Jeżeli pozwolisz na pożądliwość, żeby panowała w twoim życiu, to tak to będzie wyglądało. Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją ucieczką w czasie niedoli. Mocy moja Tobie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy. Jeżeli myślę też o tych słowach, to myślę o takim zwyczajnym naszym ludzkim, polskim szczególnie wydaje mi się, przeklinaniu. Oni, kiedy tam warczą i używają słów nie tylko przeciwko Bogu, ale również to, co mówi się, ach, to tylko jest takie polskie dosadne mówienie przekleństwa. Ja mówię, tak naprawdę dokonujesz gwałtu na moich uszach i na mojej duszy. Dokonujesz gwałtu. Ja sobie tego nie życzę. A niestety uczę w szkole. Uczę w szkole, średnia szkoła. Dzieci przychodzą po ósmej klasie teraz, jak ten nowy rocznik, który przyszedł. To po prostu no dzieci jeszcze. Ale kląć potrafią jak dorośli. I nie ma w ogóle żadnej żenady, że no, ja tu jestem, hej, ja tu jestem, w klasie siedzę. O czym świadczą? Albo powiedzieli mi, że panie profesorze, to może tak z powodu świąt, to może tak będziemy luźniejsza lekcja. Znacie takie luźniejsza lekcja. W jakich świąt? Co wy uważacie się, że jesteście chrześcijanami? A co to przed chwilą było? Bo tak akurat na korytarzu ich przyłapałem na takim bluzganiu. I wy na to pozwalacie? To jest dla was normalne? W taki sposób się modlicie, wzywając takie właśnie imiona i tak dalej, i tak dalej. Nie tak, tak? Nie takie słowa mają nam towarzyszyć. Nie w taki sposób my do siebie się odzywamy. Nawet nie mówię już w wulgaryzmach, nie mówię o gniew, poniżanie siebie, lekceważenie drugiej osoby. Tego nie może być. Nie może być u Bożych dzieci. Nie może być. Ale owszem, widzimy i modlimy się, że Bóg kiedyś odda sprawiedliwość, ale modlimy się, ile tylko to jest możliwe, żeby ci ludzie mogli się opamiętać. Dobrze, to ja tak szybko chciałem to zrobić, a zeszło 32 minuty, teraz dopiero to był wstęp. Żartuję. Nie, ale to już naprawdę szybko zrobię. Przejdę to już, bo to już, powiedzmy, omówiliśmy. Parę wersetów tylko z Nowego Testamentu. Parę wersetów z Nowego Testamentu, jakby nawiązujących do tego, co tu przed chwilą przeczytaliśmy w modlitwie Dawida. I tak jak mu chciał zasugerować odważnie, że Pan Jezus tej modlitwy by się nie powstydził. Pan Jezus tej modlitwy by się nie powstydził wcale. Mateusza 12:20. Mówi tak, trzciny nadłamanej nie dołamie, lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Czyje to są słowa? Czyje to są słowa? To są słowa Izajasza właśnie. Izajasza 42 rozdział. Mowa jest właśnie nam o tym słudze pańskim, o której wcześniej już wspomniałem. A Pan Jezus to przypomina i mówi to o sobie. Stosuje te słowa do siebie. On ma doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. I tutaj sugeruję jedno ze wielu takich sformułowań, które pojawia się w życiu Pana Jezusa, kiedy do kogo mówi, ja Ci nie potępiam? Za tydzień będę egzaminował maturzystów. Lubię tak przepytać troszkę. Pan Jezus oczywiście mówi to do tej przyłapanej na cudzołóstwie kobiety, tak? I ja Ciebie nie potępiam. Jak to zaraz? Moment, panie profesorze. To jest sprawiedliwość? Że ktoś został przyłapany na niesprawiedliwości, nieprawości, na cudzołóstwie, to co to za sprawiedliwość? Sprawiedliwość to powinno być taka, że ktoś będzie ukarany za to. Tak czy nie? Tak, nie? Tak mówiłem na samym początku. Oczywiście my bardzo to lubimy właśnie Nowy Testament i nic dziwnego, bo tam mamy takie słowa jak te i widzimy tą sprawiedliwość inaczej ujętą, zupełnie jakby inne podejście. No więc gdzie ta sprawiedliwość się wypełnia? Tego jeszcze Dawid jakby nie widzi do końca. Ale Pan Jezus wie, co się ma stać. On idzie w kierunku Jerozolimy. On idzie i mówi to uczniom. Mówi raz, drugi i trzeci. Zapowiada. Tam mnie schwytają, tam mnie spętają, zwiążą. Tam musi cierpieć. Mesjasz musi cierpieć. Musi umrzeć i musi zmartwychwstać. Do nich to nie dochodziło. Piotr prawdopodobnie po pierwszym zdaniu mówi, Panie, do Ciebie to nie... Tylko czekał, żeby Pan Jezus skończył i żeby powiedzieć, Ciebie to nie spotka, to nie przyjdę do Ciebie. Nie, nie, nie. I pamiętam, co Pan Jezus mu odpowiada. Idź precz ode mnie, szatanie. Wcześniej mówi, nie ciało i krew Ci to objawiły, bo powiedział, że jesteś Mesjaszem, a za chwilę mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Bo niestety nasze myśli często nie idą w Bożym kierunku. Także ja też nikogo nie potępiam, jak ktoś czasami coś głupiego powie. Mówię, czy mi się to nie zdarza? Czy mi się to nie zdarza? Ale mamy się pilnować, mamy się korygować pod tym względem. Więc jeżeli, jeszcze raz powiem, jeżeli miała być sprawiedliwość pokonana w taki sposób, że każdy ma zapłacić za grzech, no to wszyscy powinni ponieść śmierć. Koniec, kropka. Ale sprawiedliwość jest w taki sposób tutaj ujęta przez Boga, że wykonała się na kim? Na Panu Jezusie Chrystusie. I ktoś powie, no jak to jest? Jedna osoba umiera i cały świat ma z tego... Tylu osób było pięknych, wspaniałych, świętych i tak sobie ludzie robią dzisiaj, tak? Że nawet imię matki Pana Jezusa, Maria, tak? Czy, a w Polsce iluś to... Jeżeli jeszcze Sejm za tym zagłosował i kartki, tak? Sancto Subito i co tam jeszcze tam... To musi, to oni muszą działać, oni muszą się wstawiać, oni... To musi działać, prawda? Aż mnie skręca w środku. Jest tylko jedno imię. Jest tylko jedno imię. Nie ma żadnego imienia danego nam pod niebem, przez które moglibyśmy być zbawieni. Tylko imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko On był święty i czysty. Na każdego z nas diabeł ma haka. Każdy z nas w taki czy inny sposób, chociaż pięknie wyglądacie, szczególnie na obrazku, oglądałem ten obrazek, jest 110, wszyscy tak ty święci. Pięknie wyglądacie. Co z tego? Na każdego z nas diabeł ma haka. Ale Pan Jezus powiedział, ale On nic nie ma swego do mnie albo we mnie. Tylko Pan Jezus mógł tak powiedzieć. On nic nie ma swego we mnie ani do mnie. Nie ma czego się uchwycić w Panu Jezusie Chrystusie. Tylko On był święty i czysty. I ten jeden święty i czysty właśnie oddał swoje życie. Tylko na Niego spadła ta sprawiedliwość. I tak się dokonała właśnie Boża sprawiedliwość. Przejdźmy dalej szybciutko też, ojejka. 1 Koryntian 15 rozdział. Znowu skracam troszeczkę, tam trzeba było całe zajrzeć dookoła, jak to jest powiedziane. Końcówka jest taka, że chodzi o ich pracę, zaangażowanie. Chodzi właśnie o tą sprawę pańską. Warto? Warto stawać po Bożej stronie? Przecież za to się płaci dużą cenę. Może nie warto. Paweł mówi tak. Wtedy wypełni się słowo napisane. Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Nie jest tylko pochłonięty jakiś problemik, który mi się pojawi w życiu. Śmierć w ogóle, bo to jest ostatnia kwestia, która ma głos w naszym życiu. Co z tego, że doznasz w swoim życiu choćby zmartwychwskrzeszenie, tak jak Łazarz. I tak musiał znowu umrzeć. Gdyby nie był pojednany z Bogiem, gdyby Boża sprawiedliwość nie dokonała się w Jezusie Chrystusie, to w czym byłaby jego nadzieja? Ale miałem ciekawe przeżycie, obudziłem się w grobie. Mówię wam. Miałby o czym opowiadać, ale w ogóle o tym nie czytamy, bo to jakby nie było najistotniejsze. To nie jest w ogóle kwestią. Kwestia jest to, że sprawiedliwość dokonała się w Chrystusie. Wykonała się w Chrystusie. I śmierć jest naszym ostatnim problemem. Bo jeżeli umrzesz niepojednany przed Bogiem, choćbyś był zdrowiutki, choćbyś był piękny jak nie wiem kto, tak? Nic ci to nie da. Nic ci to nie da. I to dalej rozwija to, mówi, gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje, gdzieś jest o śmierci żądło Twoje, żądem śmierci jest grzech, mocą grzechu jest zakon, ale Bogu niech będą dzięki, które daje nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I podsumowuje to i zachęca właśnie sprawa Pańska. Czyli mówi tak, a tak bracia moi, bądźcie stali, niezruszeni, zawsze gotowi do, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Tylko wtedy, jakikolwiek twój trud nie jest daremny. Czy to jest to, kiedy poświęcasz swój czas dla dzieci? Czy to, kiedy w ogóle poświęcasz czas dla rodziny? Czy dla zboru, tak jak to było powiedziane, Żurek i te sprawy tutaj, tak? Poświęcasz dla sprawy Pańskiej. Tylko wtedy twoje życie ma sens. Nie wtedy, kiedy ty masz pełne konto w banku, pełne zasoby, wszystkiego tam. Ważne jest to, czy masz skarb w niebie. Czy Pan jest tym skarbem. Bardzo szybko. Jan. Ile Jan mówi o zwycięstwie? Najwięcej ze wszystkich. Jan mówi o zwyciężaniu bardzo dużo. Z Ewangelii Jana 16:33. Na świecie będziecie ucisk, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem ten świat, przepraszam. Ja zwyciężyłem ten świat. Co Pan Jezus zwyciężył? Oczywiście przezwyciężył diabła, pokonał go. Przezwyciężył śmierć, o której już czytaliśmy, tak? Ale też przezwyciężył świat w tym sensie, że świat już nie jest dla nas największą atrakcją. Tak? Bo ten świat jest zagrożeniem dla nas przez to, że jest atrakcją. Zobacz, tu jeszcze możesz zyskać, a tam jeszcze możesz. Nie angażuj się za bardzo, tak? Ty się nie śpiesz tam. Inni to zrobią za ciebie. Nie. Ten świat przestaje być dla nas atrakcją. Sprawa Pańska jest dla nas najważniejsza. Pierwszy Jana, pisze wam, młodzieńcy, zwyciężyliście złego. I dalej, jeszcze raz to samo powtarzam, napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Pan Jezus zwyciężył złego, ale kiedy my jesteśmy w Nim, Słowo Boże mieszka w nas, wtedy zwyciężamy złego. 4:4. Wy jesteście z Boga dzieci i wy ich zwyciężyliście. Ich, to znaczy tych, którzy są, wprowadzają zamęt, którzy wprowadzają złą naukę dotyczącą Boga, którzy są przeciwnikami tych Bożych dzieci w ogóle. Zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie. 5:4-5. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które świat zwyciężyło świat, to wiara nasza, czyli zaufanie w sprawiedliwość Bożą. Zaufanie w to, że sprawiedliwość dokonała się na krzyżu dla mnie również. A kto może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. I ostatni fragment z Ewangelii, z Księgi Objawienia. Pomijam mnóstwo wersetów. Tam pamiętamy, że wszystkie przecież te miejsca, listy, prawda, kiedy jest do zborów, tam są 7 zborów. Każdy kończy się, a zwycięzcy. A warto sobie jakby wziąć, chciałem to zrobić, ale wiedziałem, że za długo będę mówił jak zwykle, więc już wyciąłem to. Warto przejrzeć same te zwycięstwa. Czym są te zwycięstwa? Ale jeden z ostatnich fragmentów Księdza Objawienia, 12:11, oni zwyciężyli go, tego oskarżyciela, przez 3 rzeczy. Krew baranka, przez słowo świadectwa swojego i przez to, że nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czyli woleli wybrać śmierć, zgodzić się na śmierć, zgodzić się na cierpienia, zgodzić się na niesprawiedliwość w tym świecie, jeżeli trzeba było, tak? Niż wybrać kompromis i wybrać życie i kompromis. Bardzo mocne, prawda? Ale zwycięstwo jest nasze. Ale my tego zwycięstwa musimy się trzymać. Musimy ciągle stawać po stronie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ciągle przypominać sobie muszę Jego Słowo, Jego Ewangelię, a Jego Ewangelia dotyczy mojego usprawiedliwienia nie dzięki moim zasługom, ale dzięki Jego zasługom. O tym przez cały czas mówimy. Niech Pan błogosławi to serce, to słowo w waszych sercach. Powstańmy na chwilkę. Zakończę modlitwą. Ojcze, jeszcze raz dziękujemy Ci za Twoje żywe, święte słowo. Dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo. I chociaż wydaje się na ziemi, że nieraz przegrywamy i rzeczywiście przeciwnik ma nad nami często moc fizyczną i potrafi zabić i ciało, ale my nie musimy się bać tych, którzy zabijają ciało. Boimy się Ciebie, Panie. Chcemy widzieć Ciebie jako wielkiego, potężnego Boga, który ostatecznie śmieje się z tych, którzy śmiali się z Ciebie. My nie chcemy lekceważyć Ciebie. My nie chcemy lekko podchodzić do Twojego imienia. Przejmij nas, Panie, przejmij nas. Przejmij nas i Twoją potęgą, ale też i Twoją dobrocią, Twoją miłością, Twoją wielkością. Przejmij nas, Panie, Twoją świętością i przejmij nas tym, jak bardzo okazujesz nam łaskę. Tak jak to życzył sobie Dawid w tym psalmie, że Twoja łaska będzie mu towarzyszyć i Twoja łaska będzie i nam towarzyszyć. Codziennie, codziennie potrzebujemy Ciebie, Panie. Ale też modlimy się o tych, którzy są uciskani, którzy doświadczają niesprawiedliwość, żebyśmy mogli do nich wychodzić, żeby nam to nie było obojętne. Bracia i siostry na Ukrainie, ale też w innych krajach, o których nic nie wiemy, gdzie są prześladowani w straszny sposób, gdzie nawet dzieciom swoim nie są w stanie powiedzieć o tym, co mają w sercu. Panie, Panie, zlituj się. Panie, daj odwagę nam, żebyśmy obierali raczej właśnie nawet i śmierć, niż życie za kompromis. Panie, chcemy opowiadać się po Twojej stronie. W naszym codziennym życiu, od poniedziałku do następnego poniedziałku, każdego dnia, nie tylko w niedzielę. Chcemy opowiadać to naszym dzieciom, wnukom, chcemy opowiadać sąsiadom, jak wielkim Bogiem jesteś cudownym, ale też i jak świętym. I też jak groźne jest życie bez Ciebie i lekceważenie Ciebie i Twojego słowa. Tobie niech będzie chwała, Boże nasz i Ojcze, Duchu Święty, Boże Synu i Duchu Święty. Amen.
Także proszę o cierpliwość. W niedzielę mamy nasze nabożeństwo o godzinie 10. Zapraszam wszystkich serdecznie. 6 maja mam tu zapisane. 6 maja to jest sobota i to są warsztaty z filcowania. To już to, co powtarzamy od jakiegoś czasu, to chyba o 16, o ile dobrze pamiętam, ma się zacząć. Tak, Sylwia, ty będziesz w tym uczestniczyła i Ola. Tak, także w waszym imieniu pozwolę sobie zaprosić wszystkich chętnych. 6 maja, sobota, tutaj w naszej kawiarence zborowej. Tą dobrą, wielką uroczystością dla naszego Pana i dla nas samych to jest chrzest, tak? To wspaniałe wydarzenie. Będziemy mieli 11 czerwca. Karolina będzie tu z nami, będzie potwierdził właśnie swoim świadectwem, być może po raz kolejny i tym chrztem właśnie to, że spotkała naszego Pana i oddała mu swoje życie. Także ten chrzest będzie 11 czerwca. I 17-18 czerwca to będziemy mieli Dzień Rodziny, to te 2 dni będziemy świętajmy, tak, bardzo u Was tam. Po tym spotkaniu, po tym Dniu Rodziny chciałem przypomnieć tutaj, że kiedy wrócimy, to akurat mamy działania tutaj w tym miejscu obok, przygotowanie labiryntu. Także przemyślmy to wszystko. Widziałem tą radość wczoraj, kiedy mogliśmy wykonać pewne działania fizyczne, tak zwane, na chwałę naszej. naszego Pana. Zachęcam was serdecznie wszystkich, abyśmy, kto będzie miał czas, kto będzie mógł, abyśmy się spotkali potem tutaj w tych ruinach, aby móc przygotować ten labirynt. Tutaj też i brat Marek prosił, żeby przypomnieć o tym, żeby ewentualnie, no tak, bo wiemy, że żniwo wielkie, ale żniwiarzy mało, żebyśmy uczestniczyli w tym labiryncie. Wszystkie osoby chętne, które gdzieś tam spojrzą w kalendarz i widziałyby się w tym miejscu, przepraszam, aby zgłaszać się do Moniki lub do Marka. To jest przywilej dla nas. To jest dla nas przywilej, przynajmniej dla mnie. Ja to tak odbieram, kiedy mogę tutaj stać. Kiedy mogę w każdym miejscu i w każdym czasie, nawet albo szczególnie zwłaszcza, niezapytany, mówić o Panu Jezusie Chrystusie, jak wielki, wspaniały jest nasz Bóg. I moje przesłanie dla was tutaj na zakończenie naszego zgromadzenia jest też takie, żebyśmy nie tylko zawozili pozdrowienia do zborów, do wierzących, w których jesteśmy i funkcjonujemy, mamy społeczność, ale też do wszystkich naszych znajomych, bliskich, sąsiadów, absolutnie wszystkich. Pozdrawiali ich, pamiętając i nie zapominając w zasadzie o tym, aby przede wszystkim powiedzieć, że jak wielki jest Pan, Amen. Jak wielki, dobry i sprawiedliwy jest Pan. I przeczytam jeszcze zdanie, które dzisiaj zostało wspomniane. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jest świadectwa. Jesteśmy świadkami Bożego działania w naszym życiu. Realnego działania na dotknięcie. Bo Pan wysłuchuje naszej modlitwy. O czym wspomniał dzisiaj pastor i o czym my wszyscy doskonale wiemy. Moi drodzy, przez tydzień modlimy się za Sylwię i za Artura Wiśniewskich. Myśmy zanosili do naszego Pana modlitwę o was. Naszą wieczerzę pańską będziemy mieli 14 maja, więc to też jeszcze 2 tygodnie. Tak zostało to ustalone. Dziś natomiast chciałbym, żebyśmy zaśpiewali jeszcze jedną pieśń na zakończenie naszego nabożeństwa. Wszystkich absolutnie zapraszamy potem do naszej kawiarenki zborowej na ciasto, na kawę, na relacje przede wszystkim, na to, aby nie widzieliśmy się tydzień w zasadzie, abyśmy mogli się podzielić tym, co u nas, aby te relacje, tak pastorze, bardzo.
Tylko zapytam, proszę. Robiliście kiedyś już labirynt? Z Giżycka będzie, czy skądinąd? Nie.
Tak, z Giżycka, ale nie robiliśmy.
Bo to robią dobrzy moi przyjaciele, Arek z Asią, z żoną. I powiem tylko tak, że to jest bardzo takie fajne medialne przeżycie. Każdy osobiście idzie ze słuchawkami na uszach. Ma swoje tam kilkanaście minut, kiedy idzie. I wtedy fajnie spotkać się z nim po. Tak? On tam coś wpisuje ewentualnie w takiej księdze wspomnień, ale potem zwyczajne pytanie, jak ci się podobało. Człowiek jest poruszony, zastanawia się nad swoim życiem. Do tego prowadzi labirynt. Tak? On niczego tam nikogo nie nawraca, ale po prostu człowiek się musi zastanowić nad swoim życiem. Bardzo dobre, godne polecenia, przeżycie medialne, tak to nazwę. Warto kogoś zaprosić, zaczekać, aż on przejdzie i jak ci się podobało. A samemu też przejść, bo warto, naprawdę.
No to wszystko jasne, tak? Tu pastor akurat wie, w czym rzecz, no u nas tego nie było, ale rzeczywiście, naprawdę to jest...
Potrzebna jest duża pomoc przy rozkładaniu i składaniu.
Tak, dlatego tutaj po dniu rodziny 18, jak będziemy wracali ze Świętajna, to no właśnie prośba, osoby, które będą mogły, już nie będę się powtarzał, no trzeba będzie to fizycznie wszystko zmaterializować, więc serdecznie zapraszam do tego. Moi drodzy, to tak jak wspomniałem, bracie Łukaszu, poprowadzisz nas jeszcze w uwielbieniu. Tadeusz, jakbyś mógł zebrać dobrowolną kolektę na potrzeby naszego zboru. Moi kochani, Pan Jezus Chrystus żyje.
Amen.
Cieszmy się, radujmy się z tego. Niechaj Jego błogosławieństwo będzie z nami w każdym miejscu, w każdym czasie, w tym nadchodzącym tygodniu. Jeśli Pan pozwoli spotkać się za tydzień, serdecznie zapraszam wszystkich. Powstańmy, kochani. Thank you.